Otwórzmy sobie księgę proroka Jeremiasza, 23 rozdział. Jest tutaj taki dłuższy fragment mówiący, w sumie jest to nagana. Nagana dla proroków i nagana dla kapłanów, czyli przewodników Izraela. I chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj to przeczytali i przyjrzeli się temu fragmentowi. On jest trochę o przewodnikach, no wtedy w Izraelu, ale myślę, że dużo rzeczy, które tutaj jest odnośnie tych właśnie złych pasterzy, tyczy się też Kościoła i też myślę, że ten fragment no, może nam też pokazać trochę rzeczy na temat tego, czego Bóg wymaga od pasterzy, czego wymagał wtedy. No i chciałbym, żebyśmy sobie przez to przeszli i przeczytajmy. Przeczytam od wersetu 9, Jeremiasza 23:9 do końca rozdziału. O prorokach. Złamane jest w moim wnętrzu moje serce, drżą wszystkie moje kości, jestem jak mąż pijany i jak człowiek zmożony winem wobec Pana i wobec świętych Jego słów. Gdyż kraj pełen jest cudzołożników, a z powodu przekleństwa ziemia jest w żałobie. Zwiędnięte są pastwiska na stepie, dążeniem ich jest zło, a ich siłą bezprawie. Tak, zarówno prorok, jak kapłan są niegodziwi. Nawet w moim domu znalazłem ich nieprawość, mówi Pan. Dlatego ich droga stanie się jak ślizgawica, poślizgną się na niej w ciemności i upadną. Gdyż sprowadzę na nich nieszczęście w roku ich nawiedzenia, mówi Pan. Widziałem wprawdzie proroków Samarii, u proroków Samarii rzeczy gorszące, prorokowali w imieniu Bala i zwodzili mój lud Izraela, lecz u proroków Jeruzalemu widziałem zgrozę. Cudzołożą i postępują kłamliwie i utwierdzają złoczyńców w tym, aby żaden nie odwrócił się od swojej złości. Toteż wszyscy stali się dla mnie jak Sodoma, a jego mieszkańcy jak Gomora. Dlatego tak mówi Pan zastępów o prorokach. Oto ja nakarmię ich piołunem i napoję ich trucizną, gdyż od proroków Jeruzalemu wyszła bezbożność na cały kraj. Tak mówi Pan zastępów. Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują, oni was tylko mamią. Widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana. Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana, pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią, nie przyjdzie na was nic złego. Gdyż kto uczestniczył w Radzie Pana, by widzieć i słyszeć Jego Słowo? Kto przyjął Jego Słowo, by móc zwiastować? Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębi, nad głowami bezbożnych się kłębi. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły Jego serca. W dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie. Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną. Nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują. Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mojemu ludowi moje słowa i odwracają ich od ich złej drogi i ich złych uczynków. Czy jestem Bogiem tylko z bliska, mówi Pan, a nie także Bogiem z daleka? Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym ja go nie widział, mówi Pan? Czy to nie ja wypełniam niebo i ziemię, mówi Pan? Słyszałem, co mówią prorocy, prorokujący kłamliwie w moim imieniu, mówiąc, miałem sen, jak długo to trwać będzie? Czy ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo, według upodobania własnego serca, którzy zmierzają do tego, by zatrzeć w pamięci mojego ludu moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają, tak jak ich ojcowie dla Bala zapomnieli o moim imieniu? Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna, mówi Pan. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Dlatego ja wystąpię przeciwko tym prorokom, mówi Pan, którzy sobie nawzajem wykradają moje słowa. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom, mówi Pan, którzy używają swojego języka i mówią, że to wyrocznia. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwa podają sny kłamliwie, mówi Pan, a opowiadając je, zwodzą mój lud słowami, swoimi kłamstwami i przechwałkami, a przecież ja ich nie posłałem, ani im niczego nie nakazałem. Oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają, mówi Pan. A gdy pytać się będzie ciebie ten lud, albo prorok, albo kapłan, mówiąc, jakie brzemię zapowiada Pan, wtedy im odpowiedz. Wy jesteście moim brzemieniem, lecz ja was zrzucę, mówi Pan. A proroka lub kapłana, czy kogokolwiek z ludu, który by rzekł brzemię Pana, ukażę tego męża wraz z jego domem. Ale tak mówcie nawzajem do siebie, każdy do swojego brata. Co odpowiedział Pan, albo co mówił Pan, lecz brzemienia Pana już nie wspominajcie, gdyż brzemieniem stanie się dla każdego jego słowo. Wy bowiem przekręcacie słowa żywego Boga, Pana zastępów naszego Boga. Tak masz mówić do proroka, co ci odpowiedział Pan, albo co mówił Pan. Lecz jeżeli będziecie mówić brzemię Pana, to tak mówi Pan, ponieważ wypowiadacie to słowo brzemię Pana, chociaż wam zabroniłem mówić brzemię Pana, dlatego dźwignę was jako brzemię i odrzucę od mojego oblicza was i miasto, które dałem wam i waszym ojcom. I wydam was na wieczną hańbę i wieczną niezapomnianą obelgę. Taki dosyć długi fragment, który negatywnie bardzo się wypowiada o przewodnikach w Izraelu, tak jak wtedy było kapłani i prorocy. Parę rzeczy, tylko tak wszystkiego szczegółowo nie chciałbym tutaj omawiać, ale parę rzeczy, o których moglibyśmy sobie się nauczyć z tego, to przede wszystkim zauważcie, że oni mieli ogromny wpływ na to, jak funkcjonował ten Izrael. 15 werset, ostatnie, 15 werset, końcówka tego jest napisane, gdyż od proroków Jeruzalemu wyszła bezbożność na kraj. Czyli widać w tym wersecie, słuchajcie, wpływ, jaki po prostu czasami mają przywódcy na lud. I tak jak ten wpływ może być zły, tak samo myślę i ten wpływ może być jak najbardziej dobry. Ale ciężko nie widzieć takiej prawidłowości w ogóle, że często tam, gdzie jest jakieś dobre przywództwo, tam to wszystko jakoś idzie do przodu. Kiedy to przywództwo psuje się, to ludzie często podążają za tym. I widzimy to tutaj, u tych proroków, ale widzimy to samo w życiu królów izraelskich. Jak był dobry król, to nagle wszystko szło do przodu, był zły król, szło do tyłu. I zobaczcie, że tutaj Bóg obwinia proroków, którzy no przecież byli postawieni, żeby ten kraj właśnie jakoś dobrze funkcjonował, a on mówi, że to od nich wyszła bezbożność. Więc mamy takie powiedzenie tego, że ryba psuje się od głowy trochę i trochę tak to jest, że ci, którzy są powiedzmy przywódcami, postawieni jako ci pasterze, oni mają duży wpływ na to, jak będzie wyglądał czy to kraj, czy to miasto, czy to wtedy Izrael, a myślę, że dzisiaj to samo można by przenieść na zbór. Myślę, że tutaj się też niewiele w tej rzeczy zmieniło, że często ten kierunek, w jakim szedł Izrael, był nadawany nie tyle przez lud, ale przez dobrego króla, czy proroka, czy jakichś kapłanów, czy kogoś właśnie, kto był na tym stanowisku. Więc widzimy tutaj, słuchajcie, też taką wielką, też poniekąd odpowiedzialność za to, jeżeli ktoś jest ustanowiony jako ten, który jest, nie wiem, nauczycielem, czy jest prorokiem, bo w jakiejś mierze od niego też będzie zależało, w jaką stronę ludzie pójdą. Pewnie nie chcę powiedzieć też, że to jest takie zero-jedynkowe, bo też przecież może być sytuacja, że jest zły przywództwo, ale lud idzie w dobrą stronę. Pewnie, że może, ale no, nie da się ukryć, że widzimy w Biblii, że często to bywa tak, że od przywództwa tego po prostu wiele zależy. I myślę, tak jak wtedy Bóg obwiniał proroków, kapłanów za słaby, zły stan Izraela i mówi, że to od was wyszło, tak samo dzisiaj też przewodników pewnie Kościoła. Tak samo myślę, że będzie rozliczał i też jest taki werset w Hebrajczyków 13, który też mówi o pasterzach, o przewodnikach i mówi nam, żebyśmy patrzyli na przewodników, patrząc na nich koniec i tam dalej jest napisane o tym, że oni zdadzą sprawę, że oni baczą nad waszymi duszami i zdadzą za to sprawę. Tam jest też to wyraźnie napisane, że ktoś, kto jest przełożonym w kościele, on także przed Bogiem zda sprawę za stan kościoła. Widzimy, że to samo było w Starym Testamencie, to samo jest w Nowym. Ten 14 werset też mówi o takim wpływie, też końcówka tego wersetu mówi, to też wszyscy stali się dla mnie jak Sodoma, a jego mieszkańcy. Znaczy, że Bóg mówi, że wszyscy stali się jak Sodoma i Gomora. Po pierwsze, że stali się, to znaczy, że to był jakiś proces, że tak nie było może na początku, że było to stawanie się, ale jak, no właśnie na skutek czego się stali? Na skutek działalności tych proroków i tych kapłanów w konsekwencji. I dwie takie podstawowe rzeczy, których Bóg tutaj, które ma pretensje do tych proroków, kapłanów. Jedna rzecz to jest ich osobiste świadectwo, to znaczy jak oni się sami prowadzili. I tutaj mamy cały wywód od 11 wersetu, gdzie on mówi, że zarówno prorok, jak i kapłan są niegodziwi. Więc widzimy, że ta niegodziwość tych proroków, kapłanów, ona gdzieś tam wpływa na niegodziwość ludu potem, że biorą jednak przykład z tego, jednak ludzie biorą przykład z tych swoich przywódców i gdzieś jakoś ich naśladują i Bóg jednak oczekiwał tego, że oni będą dla nich dobrym przykładem, a nie złym przykładem. I mamy to samo znowu powtórzone też w Nowym Testamencie, bo w liście Piotra, w 1 Piotra, w 5 rozdziale, na koniec też, gdzie jest słowo do pasterzy dzisiejszych, mówi, że bądźcie dla trzody przykładem. Nie? Czyli znowu jest to, że ten pasterz, ten, który jest ustanowiony, jako ma taką rolę przywódczą, to powinien być ktoś, na kogo patrzysz i myślisz sobie, też bym tak chciał. I ktoś, z kogo bierzesz przykład. Więc widzimy, że tutaj było fatalnie wśród tych proroków Izraela, że oni sami byli niegodziwi, lud to sprowadzało na złą drogę i dwa, że ich poselstwo było fatalne też, bo to, co tutaj Bóg, na co Bóg zwraca uwagę, to jest to, że oni w 14 werset mówią, że utwierdzają złoczyńców w tym, żeby żaden nie odwrócił się od swojej złości. To jest ciekawe, że w drugą stronę, zamiast oni odciągać ludzi od złego, to jeszcze utwierdzali ich w tym złym. 17 werset też trochę o tym mówi. Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana, pokój mieć będziecie, a do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią, nie przyjdzie na was nic złego. Więc zobaczcie, że są takie dwie główne rzeczy. Po pierwsze, Bóg oczekiwał, że oni będą przykładem, nie byli, dla swojego ludu, a druga rzecz, to oczekiwał, że oni tych ludzi będą odwodzić od zła. A tu się okazało, że w drugą stronę, że było tak, że ci ludzie źle czynili, a przychodzili ci prorocy i mówili, błogosławię cię w imieniu Pana, pokój będziesz miał, gdzie Bóg mówi, no zupełnie nie tak powinno być. Więc zawiedli jako przewodnicy ludu po prostu, tam gdzie trzeba było czasami ostrzegać, czy napominać, czy odwodzić ludzi od tego, co jest złe, tego nie robili. I myślę, że dzisiaj dosłownie no, tego samego Bóg oczekuje od dzisiejszych przywódców. Raz, że oni mają być przykładem, a dwa, że oni mają też powodować to, żeby ludzie no, żyli lepiej, żeby odwracali się od zła. I w ogóle tak trochę jakbyśmy głębiej mieli w to wejść i zastanowić się, jak to oni utwierdzają tych złoczyńców w tym, bo pewnie to nie było tak, że jakiś tam prorok zobaczył, że ktoś robi źle, a on przyszedł do niego i jeszcze go za to pochwalił. Ale myślę, że chodzi o to, że totalnie pasywna postawa i brak no, napominania zła, brak napominania grzechu, kiedy widzieli, że źle się działo, milczeli. I kiedy po ludzku się zastanowić, słuchajcie, to pewnie są tego całkiem takie logiczne powody. Zawsze pewnie fajniej jest mówić ludziom, będziesz miał pokój, będzie błogosławieństwo, będzie dobrobyt, bo kiedy masz przyjść z jakimś poselstwem i powiedzieć na przykład, słuchaj, grzeszysz, upamiętaj się, bo jak nie, to no, jakieś, nie wiem, może będzie problem, będą konsekwencje i wtedy już narażasz się czasami wielu ludzi. Apostoł Paweł powiedział takie słowa w liście do Galacjan, że jeśli chciałbym się ludziom przypodobać, to nie byłbym sługą Chrystusowym. Więc prawdziwy sługa Boży, on musi służyć Bogu najpierw, a nie bardziej przypodobać się ludziom. I w w tej służbie bycia przewodnikiem ludu i bywa tak, że czasami musisz powiedzieć na przykład coś kontrowersyjnego albo coś, czym się ludziom narazisz. Czy stać cię na to? To jest na przykład pytanie, czy będziesz się bał bardziej tych ludzi, żeby o tobie, żeby się im nie narazić, a czasami naprawdę można się narazić. Przykład z Nowego Testamentu, no Jan Chrzciciel Herodowi powiedział, nie wolno ci jej mieć za żonę i wiemy, co się stało. No Herod uciął mu głowę. Więc widzicie, że to o to chodzi, że kiedy napominasz ludzi i napominasz ludzi wpływowych, tym bardziej, no to musisz się liczyć czasami z poważnymi konsekwencjami. Więc niektórzy przyjmują taką postawę, że on nie będzie nikogo napominał, nie będzie nikomu źle życzył, co Bóg by no, wymagał, tak? Od tego, na tym polega ta służba też, że nie mówisz komuś, kto źle czyni, że nie, nic ci się złego nie stanie, nic złego na ciebie nie przyjdzie, tylko wręcz odwrotnie. Wiecie, co kojarzę takiego jednego nauczyciela ze Stanów Zjednoczonych, jest tam pastorem mega churcha, tak zwanego, kilka tysięcy osób, który jest bardzo znany właśnie z tego, że no, jest uważany za takiego Ewangelia sukcesu, nazwijmy to. I też oglądałem z nim kiedyś wywiady i tam próbowali go zahaczyć, ale co ty uważasz na temat tam, nie wiem, homoseksualizmu, albo że ty nie głosisz nic nigdy o sądzie, albo coś tam. No i tak kluczył, wiecie, starał się z tego wytłumaczyć i mówi, a bo on nie ma takiego powołania. To on nie jest sędzią, on nie będzie osądzał. On jest od tego, żeby ludzi zachęcać tylko i mówić, błogosławię cię. I słuchajcie, no wiadomo, że taka wiadomość, takie przesłanie ludzie chętniej kupią, dlatego tam dziesiątki tysięcy ludzi przychodzą, dlatego jest multimilionerem pewnie. Dlatego tym ludziom na przykład nie mówi, żeby się opamiętali albo że to czy tamto jest grzechem. Więc myślę o czymś takim Bóg tutaj mówi, że on oczekuje od tego, że twoja funkcja to nie jest przypodobać się ludziom, żeby każdy cię lubił, żebyś ty im mówił, że będą błogosławieni, tylko że poselstwo ma być po prostu takie, no jak Słowo Boże, i jeżeli kogoś trzeba napomnieć, to musisz to zrobić, bez względu nawet na konsekwencje jakieś. A widzimy, że ci prorocy w Izraelu nie chcieli się za bardzo ludziom narażać, no to co? Mówili, dobrze jest, Pan ci błogosławi. I tym, w ten sposób utwierdzasz ludzi w grzechu. Utwierdzasz, robią źle, ty im błogosławisz, to oni, jest przecież dobrze, no to robię dalej. I tak tym właśnie sposobem, jak Bóg mówi, jest ten proces i potem się to wszystko staje, że wszyscy stali się dla mnie jak Sodoma i Gomora. Bo tutaj prorocy też zawiedli nauczyciele ludu, którzy no, nie próbowali zrobić tego, żeby no, jednak te standardy Boże były trzymane. Zobaczcie, 18 werset tutaj jest też taki ciekawy, który mówi o tej służbie. To jest tak, któż to uczestniczył w Radzie Pana, by widzieć i słyszeć Jego Słowo? Kto przyjął Jego Słowo, by móc zwiastować? Myślę, że tutaj chodzi o to, że też mówi o tym, kto może zwiastować poniekąd. Mówi, że o czymś takim jak uczestnictwo w Radzie Pana albo przyjęcie Jego Słowo. Więc wydaje mi się, że ktoś, żeby mógł zwiastować, to on sam musi przyjąć to Słowo Boże i też no, myślę, że chodzi tutaj o jakąś ogólną taką znajomość właśnie woli Bożej, czyli to uczestnictwo, to co on mówi. Ktoś, kto uczestniczył w Radzie Pana, ktoś, kto zna Jego wolę, ktoś, kto zna te drogi Boże, ktoś to Słowo, kto przyjął do swojego życia także, wtedy okej, może zwiastować, ale wiecie, jak złapie się za to pierwsza, lepsza, powiedzmy, osoba albo taka, która nie jest jeszcze na przykład obeznana dobrze w woli Bożej, nie wiem, nawróciła się, nie, to właśnie mogą być takie historie, że jak kogoś trzeba czasami napomnieć, to on zamiast tego będzie, nie wiem, błogosławił, a może w drugą stronę, że czasami trzeba kogoś pokrzepić, a on zamiast tego będzie kogoś tam dołował, może sądem. W każdym razie zobaczcie, że Bóg tutaj mówi o kimś, kto uczestniczy w Radzie Bożej, tak? Ktoś, kto przyjął, kto zna Jego Słowo, by mógł zwiastować. Więc myślę, że To był też problem, że ci ludzie, którzy tam zwiastowali, to oni nie znali po prostu za dobrze tych dróg Bożych. I Bóg mówi, jeśli nie uczestniczyliście w tym, w mojej radzie tak zwanej, czyli no, rozumiem to tak, że nie znacie tej mojej woli, nie macie poznania, a potem nauczają, to po prostu robi się z tego jeden duży problem. Kolejny problem, jaki ma tutaj z tymi prorokami, nauczycielami Bóg, to jest to, że oni w imieniu Boga się wypowiadają tak autorytatywnie, to znaczy przychodzą i mówią wyrocznia Pana albo miałem sen, Bóg mi powiedział. I tutaj no, 21 werset, Bóg mówi, że ja go nie posyłałem. Nie? Mówi, nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną. Nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują. I tak naprawdę od 25 do 32 wersetu też jest taki właśnie wywód na ten temat, gdzie Bóg mówi, słyszałem, co mówią prorocy, prorokujący kłamliwie w moim imieniu, mówiąc, miałem sen, miałem sen. I Bóg mówi, no jak to długo jeszcze tak będzie trwać? Mówi, czy ja jestem w sercu tych proroków, którzy prorokują fałszywie? I może zauważyliście albo kojarzycie takich to nauczycieli dzisiaj, którzy wychodzą i tak właśnie mówią, Pan mi objawił, albo takie widzenie miałem, albo sen, albo coś innego. I zobaczcie, że Bóg tutaj mówi o tych wszystkich takich, on tu mówi kłamliwych po prostu rzeczach, którą się ludziom, albo oni są po prostu no, zwyczajnie w świecie kłamcami, albo sami wierzą w to, co im tam to serce i ich podpowiada, że Bóg im coś powiedział, ale mamy tutaj właśnie takie zjawisko, na temat którego Bóg mówi, że są ci nauczyciele, przewodnicy, którzy wychodzą i mówią, że miałem sen od Boga, albo miałem widzenie, albo miałem wyrocznie. Bóg się totalnie od tego odcina, mówi, ja nic im nie mówiłem, a oni twierdzą, że no, mają to widzenie. I przede wszystkim, jakbyśmy się zastanowili, dlaczego tak jest. Dzisiaj naprawdę jest w niektórych tam kręgach chrześcijańskich, jak tam w internecie czasami siedzę i śledzę, to uwierzcie mi, że jest tego mnóstwo. Ludzi, którzy po prostu bazują ciągle na tych swoich wizjach, snach i co drugie kazanie czy wypowiedź to jest, no Pan mi ostatnio pokazał. I myślę, że robią to dlatego, po pierwsze, żeby podbudować jakieś takie swoje ego, że oni są już tutaj poziom wyżej, że to jest już ponad Biblię, że on ma już osobiste objawienia. I on te osobiste objawienia swoje chodzi i opowiada, że jemu to... Myślę, że na niektórych ludziach to po prostu robi wrażenie. Mówi, o nie, on z Bogiem rozmawiał, Bóg mu pokazał, to musi być prawdziwy. Dlatego myślę, że to robią i część z nich jest oszustami, a część z nich naprawdę, tak jak tutaj Bóg mówi, że to są ich po prostu bajdurzenia ich serca. Więc jeżeli czasami człowiek ma takie nastawienie na szukanie tych ponadnaturalnych rzeczy, objawień, wsłuchiwanie się w głos własnego serca, żeby tam głos Boga usłyszeć, to zacznie po prostu tworzyć jakieś dziwne rzeczy i opowiadać, że Bóg mi to powiedział, Bóg mi tamto powiedział. Widzimy, Bóg się od tego wszystkiego tutaj odcina. I w ogóle ciekawe jest to, że w przeciwieństwie do tego stawia co? Swoje słowo. Mówi, że 28 werset, prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna? Zobaczcie, on jedno z drugim zestawia. Te wszystkie te ich widzenia, sny, opowieści, co im tam Bóg nie powiedział, to jest plewa. To jest bezużyteczne, do niczego, kłamliwe, nikomu nic nie pomaga. A mówi, zwiastowanie Słowa Bożego to jest ziarno. Więc to jest ciekawe, bo w ich mniemaniu tych ludzi, którzy to robią, to oni są podnieśli swój poziom, a Bóg tutaj mówi, nie, no słuchaj, to jest plewa, to są jakieś urojenia twojego własnego serca. To, co ci się wydaje, że coś tam powiedziałeś, a jednak Bóg mówi, że moje słowo. Więc zobaczcie, że status głoszenia Słowa Bożego po prostu, on jest o wiele większy niż ten status, gdzie ci wychodzi jakiś tam mędrzec i mówi, że słuchajcie, Pan mi ostatnio pokazał coś tam i coś tam. Gdzie często ludzie mają na odwrót, nie? Że właśnie ci się chcą pochwalić, ale to są najczęściej po prostu jakieś przechwałki, jak tutaj mówi, kłamstwa, Bóg, ja wcale ich nie posyłałem. Chociaż czasami mogą się zdarzyć takie rzeczy. Wiemy o tym, no, z Biblii chociażby. Apostoł Paweł, też w drugim liście do Koryntian, tam gdzie on mówi o tych widzeniach i innych, to on mówi o swoim, które rzeczywiście miał, gdzie tam do trzeciego nieba, ale do tych innych mówi to samo, że to są jakieś kłamliwe wywody. Więc myślę, że już wtedy, zobaczcie, było to tak, że pojawiają się jacyś nauczyciele, że oni odchodzą tak naprawdę od Słowa Bożego, a zaczynają już bardziej bazować na tym tak zwanej swojej relacji z Bogiem, gdzie oni z Bogiem rozmawiają, tak jak Mojżesz, twarzą w twarz praktycznie. Bóg im daje tam objawienia, oni przychodzą i te objawienia tam opowiadają ludziom, tak? No tylko, że te objawienia tylko i wydaje, im się wydaje. Swoją drogą, no, mieliśmy tego jednego brata z Australii, zapomniałem, jak on się nazywał, który nam tutaj grał. Jak? Jules Riding. Słuchajcie, kiedyś dostałem takiego jakiego e-maila, którego on napisał, bo słuchał jakiegoś tam proroka. Ten prorok dostał no, w moje ręce gdzieś tam i słuchałem go i słucham tego proroka. Mówię, co za balanialuki ten gość opowiada. W ogóle mówię, tak, żeby nie bazować na jednej jego jakiejś tam wypowiedzi, wrzuciłem sobie inną. Pierwsze słowa tam, no wczoraj mi pan pokazał, mówił nieźle. Wrzucam następne, 3 minuty słucham, mówi, a wczoraj, że mu Bóg psa zmartwychwstał. Jakieś takie rzeczy. Ale w tym poselstwie było to było początki jakiejś wojny, że on miał tam widzenie, że Putin był z Apolionem, rozmawiał z tym, co tam w objawieniu był. I że na Polskę jakieś bomby spadną i że Putin ma taką broń, że tu ludzie wyparują budynki, wszystko zostaną. No, zaczął takie rzeczy opowiadać. No totalne głupoty. No ogólnie widać, że to jest człowiek centralnie pokroju tego, co tutaj jest. Szczerze mnie trochę zmartwiło, że Jules Riding się przejął i jego sugestia była, czy aby poważnie tego nie potraktować. No zdecydowanie nie. Ale widzimy, że czasami takie rzeczy na ludziach robią wrażenia, nie? Siedział facet w samochodzie i opowiadał tam, tak jakbym zjadł bułkę, nie? Że miał wczoraj widzenie i tam tego typu ludzie. I słuchajcie, no mamy i w Polsce już takie początki też tego niektórych takich nauczycieli, którzy też próbują to jakoś tam wnosić. Tym bardziej, że w Ameryce system się sprawdza całkiem nieźle. Bo tamci fałszywi, ci prorocy i nauczyciele, oni naprawdę są milionerami. I tam kupują sobie te odrzutowce i opowiadają tam, żeby lepszy kontakt z niebem mieć, to on musi mieć odrzutowiec, bo jest wyżej. Ma specjalny tam pokój modlitewny i jak do służby leci. To się centralnie wam mówię takie rzeczy, jak oni tam opowiadają. A ludzie tego słuchają i płacą im pieniądze. Więc już wtedy widzimy, było coś takiego, gdzie ludzie albo są po prostu oszustami, albo sami sobie wmawiają, że coś po prostu Bóg im pokazał. I to, co warto sobie, słuchajcie, zapamiętać, jeżeli nauczanie, ono nie jest oparte na Słowie Bożym, to jest plewa, po prostu. Mówi, jakiś tam sen ktoś ci opowiedział, nie powinno to robić wrażenia, tak? Albo, że miał widzenie. Bóg mówi, moje słowo to jest moje słowo. Nie? Cóż plewie do ziarna? Mówi, czyż moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, jak młot. Więc to, czego powinniśmy szukać, to nauczyciele, którzy zwiastują Boże Słowo, a nie swoje widzenia, swoje różne tam teorie. No, co jest taka pokusa, tak? Myślę, że wielu, żeby wydając im się, że oni już na wyższy poziom weszli, już Biblia gdzieś tam z boku i głosimy jakieś objawienia. I jeszcze jedna ciekawa rzecz w tym fragmencie, to jest z tym brzemieniem, co tutaj jest, od 33 wersetu. I Bóg mówi coś takiego, słuchaj, jak będą przychodzić do ciebie i pytać się, albo prorok mówi, albo kapłan, albo lud, jakie brzemię zapowiada Pan, wtedy im odpowiedz, wy jesteście moim brzemieniem, lecz ja was zrzucę, mówi Pan. W ogóle, słuchajcie, tutaj chodzi o to, jakie było ich postrzeganie Słowa Bożego. Kiedy oni pytali, przychodzili do kogo, proroka na przykład, takiego prawdziwego, jak Jeremiasz, i pytali o Słowo Boże, to używali tego wyrazu brzemienie. Co to sugerowało? Że Słowo Boże to jest brzemię dla nich. Że to jest coś uciążliwego. Że ten Bóg, ojej, znowu coś uciążliwego chce mi powiedzieć. Co w pewnym sensie, o ile mogło być o tyle prawdziwe, że słuchajcie, no jak miał lud grzeszny i Jeremiasz miał poselstwo na przykład pokutne, to może im się tak wydawało, nie, że znowu tam coś niedobrego, ale to szczerze to nawet jest takie humorystyczne. Oni przychodzą, pytają się, jakie jest brzemię Pana, a Pan do nich mówi, jak przyjdą, tak zapytają, wy jesteście. W sensie nie chodzi o słowo, to ty jesteś moim, pytasz o brzemię Pana, mówi, to ty jesteś moim brzemieniem, wasze postępowanie, to wy jesteście ciężarem dla mnie, a nie ja dla was. I mówi, nie używajcie tego, nie mówcie. Jak przychodzisz pytać się, co Pan powiedział, albo co Słowo Boże mówi, to nie miej takiego, ojej, znowu jakieś ciężary, znowu jakieś brzemię. Widzimy, że to już weszło im w kulturę po prostu taką, że już widzieli to jako coś negatywnego, coś złego, no coś, czego powinniśmy się jak najbardziej wystrzegać. No, Słowo Boże mówi, że Słowo Boże jest słodkie, że jest dobre, a nawet kiedy ono jest napominające i takie, powiedzmy, ostre, to jest właśnie ku dobremu, żeby człowiek miał dobrze, żeby mu pomóc, żeby ze złej drogi zboczył. I widzimy, że to się bardzo Bogu nie podobało. To jak oni, no dosłownie, to ten lud grzeszny stwierdzał, że dla nich brzemieniem to jest Bóg. A Bóg odwraca, mówi, nie, brzemieniem to wy moim jesteście, tak? Ale mówi, zrzucę was, pozbędę się i tego brzemienia. Więc myślę, że i dla nas jest to też taka nauka, żebyśmy no, nie mieli takich samych emocji i takiego samego postrzegania kiedy no, mamy styczność z tym Słowem Bożym albo chcemy się dowiedzieć. To już przychodzisz z takim nastawieniem, no pięknie, co tam znowu dzisiaj usłyszę, jakie tam brzemię. Więc słuchajcie, no tak podsumowując, parę takich lekcji, ja myślę, że które ewidentnie można przenieść na dzisiejsze i widzimy też, czego Bóg oczekiwał od tych pasterzy i nauczycieli. Oni mieli tam być, żeby w dobrą stronę po prostu wszystko szło, ten lud. I tak samo myślę i dzisiaj. I czy są starsi, czy nauczyciele w kościele, to samo. Po pierwsze, to własne, ich postępowanie powinno być wzorem do tego, że ktoś popatrzy na ciebie i powie, że też chciałbym, powiedzmy, tak jak on, przynajmniej tam w jakiejś sferze. Oczekiwał od tego, że też będą mieli jakiś taki no odwagę też mówić Słowo Boże tak, jak to Słowo Boże po prostu mówi, tak? Że masz służyć Bogu, a nie żeby przypodobać się ludziom. Jeśli trzeba napomnieć, jeśli trzeba odwracać ludzi od złego, to masz to po prostu robić, a nie głaskać i żeby się nikomu nie narazić, będziesz mówił każdemu pokój, pokój. Dalej mówi, kiedy nauczasz ludzi, masz to poselstwo, nie wymyślaj jakichś tam dziwnych rzeczy, że Pan mi pokazał, Pan, miałem sen. Mówi, głoś Słowo Boże. To jest to ziarno. Nie staraj się na wszelką tu właśnie siłę też szukać takich jakichś nadprzyrodzonych objawień, że będziesz wychodził i będziesz głosił albo swoje przemyślenia. Nie. To jest kategorię niżej, nie wyżej. Mówi Bóg, że Słowo Boże to jest coś, czego On oczekuje, że będzie głoszone. Ogólnie te kompetencje ma tutaj Bóg, że oni nic temu ludowi nie pomagają. Ci przewodnicy są po to, żeby ludziom pomóc jakoś. Tak? Jeżeli nie pomagają w niczym, jeśli no to są po prostu bezużyteczni do niczego, krótko mówiąc. I dwa, całe to nastawienie do Słowa Bożego, nie? Powinno być jak najbardziej pozytywne i właśnie nie takie, że masz takie westchnienie, ojej, znowu coś tam będzie, nie wiem, nieprzyjemnego, brzemię Pana. Pamiętajmy o tym, że Słowo Boże no, jest dobre dla nas, po prostu, zawsze. Każde Słowo Boże jest dobre. I tego się trzymajmy. Także myślę, że parę rzeczy takich, które byśmy przenieśli na funkcjonowanie Kościoła dzisiaj. I powiem wam szczerze, naprawdę, jak się popatrzy na Kościół dzisiaj, to te same błędy widać w Kościele dziś, tak samo jak były te błędy wśród proroków. Tak? Widzimy, że ludzie chcą się przypodobać ludziom, widzimy tam skandale cały czas, że źle się prowadzą, widzimy odchodzenie od Słowa Bożego, opowiadanie różnych teorii. Także Historia, słuchajcie, tysiące lat ma już, ale jednak widzimy, że to niespecjalnie się zmieniła natura ludzka. Dobrze, to myślę, że tyle. Amen.